od poniedziałku do piątku właśnie o tej porze zaglądamy do Kijowa, pytamy, co tam się dzieje, a tam okazuje się, że kolejna dość spokojna doba. Życie powoli wraca do normy, także życie opowiadającej o tej porze codziennie o sytuacji w Kijowie rozmówczyni Sandry Soluk. Choć jak mówi sama Marina Stepańskaja, większość jej myśli i tak krąży wokół żołnierzy na froncie.
Wciąż nie wiem, czy pojedziemy do Kijowa.
You haven't been...
Czyli wczoraj nie byliście.
Yesterday.
No, no, no.
Nie, pracowaliśmy. Mama była zajęta. Pracuje?
Working too?
Yeah, she's working.
Tak, jest profesorem hiszpańskiego na uniwersytecie. Chyba 3 tygodnie temu wróciły zajęcia online. To jest to, co ci zawsze powtarzam. Nie da się wciąż myśleć o wojnie. Oczywiście, jeśli nie jest się w bezpośrednim niebezpieczeństwie. Swoją drogą, kiedy macie Wielkanoc? W ten weekend, niedziela i poniedziałek. No tak, my mamy 2 tygodnie później i już się organizujemy, żeby przygotować jedzenie dla żołnierzy. Rozdzielamy zadania. Mamy tradycyjną paschę. Wygląda jak okrągły chleb na słodko z twarogu i jajek. Będą też po prostu jajka, domowej roboty, kiełbaski. Chcemy im sprawić przyjemność. Brzmi smacznie, ale ile porcji będziecie musieli przygotować? Chyba 150. To nic, jest nas dużo. Oczywiście oni mają też rodziny i nie cierpią na głód, mówiłam ci. Tutaj, na froncie, nie wiem, jak to jest.
A, hi Dixie.
Dixie mówi cześć. Rozpoczęliśmy również kolejną zbiórkę na amunicję, środki defensywne, ale też te najprostsze rzeczy, majtki, skarpetki, jednorazowe. Dopiero teraz pomyśleliśmy, że przecież nie mają w bitwie okazji tego prać, a potrzeba tego dużo. I skarpetki pojadą na wschód, tak.
Mówiła Marina Stepańskaja w rozmowie z Sandrą Soluk.
W środku dnia.
13 dzień kwietnia. Dzień pamiętny, dzień pamięci. Dzisiaj dzień pamięci ofiar zbrodni katyńskiej, o której prawda była ukrywana przez pół wieku, ponad pół wieku. Natomiast w 2007 roku Sejm Rzeczpospolitej ustanowił 13 kwietnia dniem pamięci, właśnie pamięci ofiar zbrodni katyńskiej. I dopiero 13 kwietnia 1990 roku, warto o tym przypomnieć, władze ZSRR przyznały, że zbrodnię popełniło NKWD. Jako winni zostali wówczas wskazani komisarz NKWD Ławrienti Beria i jego zastępca Siewołod Mierkułow. Tego samego dnia prezydent Michał Gorbaczow przekazał prezydentowi Polski Wojciechowi Jaruzelskiemu pierwsze dokumenty archiwalne dotyczące mordu na Polakach. 13 kwietnia 1943 roku to dzień, w którym o zbrodni dokonanej przez Sowietów usłyszał cały świat. Tego dnia Niemcy ogłosili informację o odkryciu w lesie pod Katyniem grobów polskich oficerów. 3 lata wcześniej, wiosną 1940 roku, na mocy decyzji najwyższych władz Związku Sowieckiego zamordowano blisko 22 tysiące jeńców wojennych zatrzymanych po wkroczeniu Armii Czerwonej do Polski. We wrześniu 1939 roku państwo słyszą o tym, mam nadzieję, już od lat i nikt nie uważa, że jest to historia nieznana czy zapomniana, aczkolwiek przez wiele lat nie można było o tym mówić, albo mówić było trudno. Wśród ofiar byli oczywiście żołnierze Wojska Polskiego, profesorowie, lekarze, prawnicy, inżynierowie. Dlaczego zginęli? Otóż dlatego, że stanowili elitę narodu. Jego potencjał, potencjał obronny, no i także oczywiście intelektualny, twórczy. Wszyscy znają ten obraz, wszyscy widzą to, jak dochodziło do tych egzekucji. Strzał w tył głowy. Ofiary pogrzebano w zbiorowych, bezimiennych mogiłach w Katyniu, Charkowie, Miednoje. Egzekucje trwały od kwietnia do maja 1940 roku. Symbolicznie wspominamy dzisiaj właśnie ofiary tego czasu. Oddajmy głos historykowi. Witold Sobucki, Instytut Pamięci Narodowej w Poznaniu.
Dzisiaj jest ten Dzień Pamięci Zbrodni Katyńskiej. Ta data jest uznawana za taki początek rzeczywiście tych zbrodni, bo tak naprawdę my do dzisiaj nie wiemy dokładnie, kiedy te zbrodnie się zakończyły. Nie wiemy także oczywiście dokładnie, kto zginął. To wszystko jest niestety kwestia niedostępności dokumentów znajdujących się już teraz w rosyjskich archiwach.
Liczba 22 tysięcy Polaków zamordowanych?
Jest w miarę stała, ale są także badacze, którzy zwracają uwagę, że może być niestety tych ofiar więcej. Sowiecki totalitaryzm mógł swoją krwiożerczością jeszcze więcej ofiar pochłonąć. To dzisiaj tak naprawdę nie wiemy wszystkiego o tym, co się wydarzyło te kilkadziesiąt, 82 lata temu. Zbrodnia katyńska przede wszystkim była złamaniem reguł wojny, ponieważ żołnierze, oficerowie, którzy zostali jeńcami wojennymi po 17 września 1939 roku, no na pewno nie powinni zginąć gdzieś w lesie na terenie zachodniej Ukrainy czy Białorusi. Tutaj jakby to jest kwestia podstawowa. Zbrodnia katyńska była także w kontekście oczywiście wojny polsko-bolszewickiej pewną zemstą Sowietów, ponieważ bardzo często zdarzało się, że ci sami oficerowie, którzy odnosili zwycięstwa pod Radzyminem, pod Warszawą czy też pod Lwowem z armią bolszewicką, właśnie 20 lat później znaleźli się w tym transporcie do Katynia. No i przede wszystkim to chyba najbardziej znaczący dla nas aspekt. W zbrodni katyńskiej zginęli zawodowi oficerowie, ale także zginęli oficerowie rezerwy, to znaczy nauczyciele, to znaczy prawnicy, to znaczy osoby wykształcające, to znaczy elita, której się w ciągu tych kilku tygodni, tych rozstrzeliwań, po prostu ją straciliśmy.
Tak, króciutko na razie przypomnienie Witolda Sobuskiego z Instytutu Pamięci Narodowej w Poznaniu. Odkrycie masowych grobów w Katyniu to informacja, która dotarła do świata 13 kwietnia 1943 roku. Te informacje podali Niemcy. Dwa dni później moskiewskie radio z kolei zakomunikowało, że te zbrodnie popełnili Niemcy w 1941 roku podczas zajmowania okolic Smoleńska. No i próby wyjaśnienia sprawy przez polski rząd z pomocą Międzynarodowego Czerwonego Krzyża doprowadziły do zerwania przez Kreml 25 kwietnia 1943 roku stosunków z Polską. Wersję o eksterminacji jeńców przez hitlerowskie Niemcy upowszechniała też propaganda ZSRR, a wraz z nią oczywiście przez wiele, wiele lat także władze PRL. Z kolei władze Stanów Zjednoczonych i Wielkiej Brytanii już w 1943 roku miały informację o tym, że zbrodnie na polskich jeńcach dokonali Sowieci, jednak z obawy, że Stalin wycofa się z koalicji antyhitlerowskiej, wolały tę sprawę właśnie przemilczeć. No i warto wspomnieć, że dopiero po wojnie, w roku 1951, Amerykanie zdecydowali się powołać specjalną komisję śledczą Kongresu Stanów Zjednoczonych do zbadania zbrodni katyńskiej, która rozpoczęła właśnie wtedy pracę. Wnioski amerykańskiej komisji były jednoznaczne. Odpowiedzialnych za zbrodnię katyńską, nazwaną ludobójstwem, trzeba postawić przed Międzynarodowym Sądem. Jak Państwo wiedzą, jakoś to się nigdy nie stało. Dzisiaj raz jeszcze przypomnę 13 dzień kwietnia, czyli Dzień Pamięci Ofiar Zbrodni Katyńskiej w Poznaniu. Zajrzymy w jedno, dwa miejsca w Wielkopolsce, gdzie symbolicznie przypominana jest pamięć tych ofiar. Będziemy także na wystawie IPN-u. Zapraszam także do udziału w tej audycji. Czy i jak pamiętamy o Katyniu? Czy ta prawda wreszcie do wszystkich dotarła i czy jest ona powszechnie znana? Czy te lata, pół wieku przemilczenia sprawiły, że wciąż nie jest to tak oczywista wiedza? Wiedza o tym, że zrobili to Sowieci, tak, ale już o szczegółach często nie myślimy, nie rozmawiamy. Dzisiaj pamiętajmy i możemy tę pamięć przypomnieć. To jest pamięć związana także z wieloma członkami naszych rodzin. To są setki, tysiące rodzin, także wiele rodzin z Wielkopolski, które pochowały tylko symbolicznie swoich bliskich rozstrzelanych właśnie w Katyniu. 618-654-654. Czas na takie przypomnienie, na takie wspomnienie i refleksje, czy rzeczywiście jest ta pamięć, jak ona wygląda. 12:24 się zbliża.
Lady, I'd simply, the candle is burning slow for me. Generate me limply, can't seem to place your name, Chevy. To rearrange all these thoughts in a moment is suicide.
always will talk over old times we never spoke.
Prawie 25 minut po godzinie 12. Radio Poznań w Dzień Pamięci Ofiar Zbrodni Katyńskiej. Rozmawiamy o tym, co działo się kiedyś, ale jak to trwa w naszej pamięci dzisiaj. A kontekst też jest taki, że trudno nie przeżywać tego tym bardziej. Pani Wioleto, dzień dobry.
Dzień dobry. No ja trochę jestem, że tak powiem, wręcz oburzona, jak zbrodnia katyńska poszła na margines przez ostatnie 12 lat. W niedzielę syreny, wielkie obchody, prezydenci miast, państwa, jakieś po Warszawie kolejne pomniki, jakieś schody katyńskie, które non stop musi policja pilnować i tak dalej, i tak dalej. Gdzie zginęło 100 osób, tutaj zginęło przeszło 20 tysięcy. No i jest nieporównywalna przepaść, jeśli chodzi o obchody i upamiętnienie tego. Bo nie mamy mszy transmitowanych w telewizji, nie ma wielkich przemówień. Także to jest dla mnie coś nieprawdopodobnego.
Takie wrażenie, pani Wiolety. Choć przecież to wszystko dotyczy właśnie Katynia i roku 40. Pani Wioleto, dziękuję bardzo.
Dziękuję.
Radio Poznań, audycja, w której dzisiaj także informujemy, bo nie każdy wie, nie każdy pamięta, że dzisiaj obchodzimy Dzień Pamięci Ofiar Zbrodni Katyńskiej. W Dniu Pamięci Ofiar Zbrodni Katyńskiej Przemek Stochaj rozmawia w Pile z córką zamordowanego pułkownika Tadeusza Pękalskiego, który był więziony w Kozielsku. Wcześniej cała rodzina mieszkała we Lwowie.
Jak wygląda historia pani rodziny, rodziny katyńskiej?
Ojciec Pękalski, Tadeusz, był rezerwistą, ale był w stopniu porucznika po przeszkoleniu wojskowym, tak jak wszyscy po studiach. Był lekarzem i dostał powołanie 3 dni wcześniej, kiedy mieli obchodzić 2. rocznicę ślubu. Ja miałam wtedy 9 miesięcy. Przyszła ta osoba z tą kartą, taką strażną, którą mamy do dzisiaj gdzieś w dokumentach. Ojciec był w baonie sanitarnym. To był baon 51, baon sanitarny i oni gdzieś byli, bo w listach pisze, że widział straszne rzeczy na zachodzie. Jak daleko ten zachód był dla niego od Lwowa, no to trudno mi powiedzieć. I jak w momencie, kiedy już się okazało, że trzeba do domu wracać, bo wojna się przegrała, została, wynajęli furmankę i jechali podobno w stronę Modlina, bo jeszcze się chcieli tam przydać. Nie wiedząc o tym, że przez Polskę już są słupy graniczne. No i tam ich zgarnęli, żadnej informacji o nim do końca listopada. Później przyszedł list. Tam było tylko, że jest w niewoli sowieckiej i był adres Kozielsk. A z ojca kolegów się stamtąd wydostało, z Kozielska. Doktor Ferenc Antonio namawiał ojca, bo mówił właśnie o tym, opowiadał mamie, ja to słyszałam, zdejmij te naszywki. Aha. I ten pan uciekł, po prostu wyszedł, udawał, że żołądek boli. Że... Ojciec podobno odpowiedział, nie on te dystynkcje przyczepiał i nie on je będzie ściągał i że nie wypada, że to honor oficera.
A kiedy pani rodzina dowiedziała się o śmierci taty?
I cały czas myśmy czekali. Bo nas nawet babcia nauczyła takiej modlitwy właśnie, żeby się ojciec znalazł i tego czytała nam o tym powrocie taty, ten wiersz. I później jak zmarł Stalin, pojechała żona mamy kolegi, aby odwiedzić brata w Londynie. I wtedy ona dotarła do tej listy Moszyńskiego. Jak przyjechała i powiedziała nam o tym, że ojciec jest tam wpisany 2 krotnie na tej liście. Raz, ponieważ ojciec nie używał imienia Tadeusz, tylko używał imienia Zbigniew, więc jak go ktoś zapamiętał, to było napisane Zbyszek. A potem drugi raz, jak mama szukała go przez Czerwony Krzyż, to już była pełna jego dane. Miał te 3 imiona i po prostu imiona rodziców to było. To było w 50-tych latach.
To córka pułkownika Tadeusza Pękrowskiego, zamordowanego przez Sowietów w roku 40. W Pil rozmawiał z nią Przemoz Tochaj. Jesteśmy z Przemkiem na linii w tej chwili, także dzwoni pan Piotr. Przemku, zanim zapytam cię o te uroczystości, które w Pile trwają albo kończą się właśnie, to jeszcze dwa słowa do pana Piotra. Dzień dobry, panie Piotrze.
Dzień dobry, z tej strony Piotr Krzyżański. Ja chciałbym przypomnieć króciutko postać męża siostry mojej babci, kapitana Jana Pociaszewskiego.
A będzie pan tak uprzejmy zaczeka na linii, a my jakby dokończymy wątek tych uroczystości pilskich, panie Piotrze. Dobrze, dziękuję bardzo.
Tak.
Wracamy więc do Piły. Przemysław Stochaj, witaj Przemku.
Witam, dzień dobry państwu.
Chyba jeszcze słyszymy w tle odgłosy spotkania, nagłośnienie. Czy także oprócz tych, którzy, ja to tak powiem może brzydko, ale troszkę z obowiązku, troszkę z potrzeby serca, a więc i władz, i tych, którzy mieli swoje rodziny, mieli swoich bliskich zamordowanych w Katyniu, czy oprócz nich przyszli tak zwani ludzie z ulicy, zwykli Pilanie, którzy bezpośrednio, historycznie, rodzinnie nie są powiązani z tym wydarzeniem. Przypomnę raz jeszcze tym, którzy włączyli się, że dzisiaj obchodzimy Dzień Ofiar Pamięci, Dzień Pamięci Ofiar Zbrodni Katyńskiej.
Tak, Tomku, uroczystości rocznicowe są pod pomnikiem ofiar stalinizmu w Pile. Powoli dobiegają końca. I tak mogę powiedzieć, że na pewno kilkanaście osób jest tutaj. Oj, było słychać strzały, bo właśnie wojskowi zaczyna...
Kampania honorowa.
Tak, dokładnie. Jest kilkanaście osób, jest kilkunastu mieszkańców. Ja też z niektórymi rozmawiałem, pytałem, dlaczego przyszli na tą uroczystość. Oni po prostu mi powiedzieli, że chcieli oddać hołd, że tak powinno się robić, że powinno się o tym pamiętać i powinno się przechodzić na takie uroczystości, również miejskie.
Środek dnia pracy, to też jest oczywiste, że nie tak prosto, ale jak wspomniałeś, ci, których spotkałeś, przyszli specjalnie, znaleźli czas.
Dokładnie. I oczywiście są tutaj też, tak jak wspomniałeś, politycy, są rodziny zamordowanych, samorządowcy, policjanci, kombatanci i czynni wojskowi. To pewnie było słychać, kompania reprezentacyjna z Wałcza. No wszyscy przyszli oddać hołd ofiarom, uczcić ich pamięć. Uroczystości też rozpoczęła członkini Stowarzyszenia Rodzin Katyńskich, która odczytała wiersz Feliksa Konarskiego Katyń. Później głos zabrał prezydent Piły Piotr Głowski, który przypomniał historię tej okrutnej zbrodni. Nawiązał też do tego, co teraz dzieje się na Ukrainie. To pewnie w wielu miejscowościach teraz się dzieje. Do ludobójstwa w Buczy, którego dopuścili się rosyjscy żołnierze. Jego zdaniem w tej sprawie powinno się zrobić wszystko, by osądzić sprawców. By nie było tak, jak w sprawie zbrodni katyńskiej, że mordercy nigdy nie zostali skazani.
To jest przerażające, że nikt nie spodziewał się, że do tego, do podobnego zachowania, do podobnego sposobu postępowania z ludźmi może dojść po tylu latach. A jak słyszeliśmy, jak wspomniałeś i w Buczy, podobne przykłady zabijania ludzi strzałem w tył głowy. No i jeszcze jedno skojarzenie z naszą historią, przerażające to, co działo się kiedyś i dzieje się dzisiaj, czyli wywożenie ludzi gdzieś daleko na Sybir. To dzieje się także dzisiaj na Ukrainie. Dokładnie. Przemek Stochaj z Piły, dziękuję bardzo.
Dziękuję bardzo.
I wracamy do rozmowy z panem Piotrem. Dzień dobry raz jeszcze.
Miło. Ja chciałem przypomnieć postać męża siostry mojej babci, kapitana Jana Pocieśniowskiego, kawalerzysty, który tutaj, ponieważ cała rodzina jest z Wielkopolski, on pochodził z Lwowa, on się tutaj wykształcił po prostu w szkole wojskowej i tam później wraz z żoną zamieszkał za Lwowem. A moja babcia właśnie we wrześniu 1939 roku, w niedzielę, który zarządzał dobrami hrabiego Kwileckiego, wyjechała do siostry właśnie, żeby jak najdalej być od Niemców, z czwórką dzieci. No i chciałem powiedzieć, że tam przeżyła 17 września i tam też, ja nie pamiętam, nie wiem w jakich okolicznościach wujek, że tak powiem, dostał się do obozu, ale jechało polskie wojsko i to była piękna sprawa, ponieważ one go wyciągnęły z pociągu. Natomiast on powiedział, że on jest polskim oficerem i będzie jechał razem z polskim wojskiem. I mimo, że mógł uciec, to nie skorzystał z tego. I później dopiero w 1940 roku przyszła kartka, że jest w obozie i że wszystko jest w porządku. No niestety już nie wrócił. Został zamordowany w Charkowie. Także po prostu jest właśnie też ofiarą zbrodni tutaj. i pamiętamy o nim cały czas, bo rodzinna legenda, są zdjęcia, jest wszystko po prostu. Ja też chciałbym powiedzieć, że jestem oburzony tym, że bardziej nacisk się położyło na katastrofę smoleńską, którą oczywiście powinien się pamiętać, niż na obchody właśnie pamięci tych wspaniałych ludzi po prostu.
Ale nie jest tak, że de facto jest to nierozerwalnie związane, bo ilekroć mówimy o Smoleńsku, to przecież dotyczy to tego historycznego wydarzenia najbardziej dramatycznego, czyli roku 40. I jedno z drugim w tej chwili, w naszej historii współczesnej, jest chyba nierozerwalnie związane. Także we wspominaniu tego czasu. Panie Piotrze, bardzo dziękuję za to wspomnienie. Czy jeszcze jedno pytanie do pana. Czy zauważa pan i widzi pan, że ludzie, którzy nie są związani rodzinnie z tą dramatyczną historią, wiedzą, że taki Dzień Pamięci Ofiar Zbrodni Katyńskiej jest obchodzony 13 kwietnia?
Ja myślę, że wiedzą i to wiedzą chyba coraz bardziej. I tak mi się wydaje, ponieważ jest coraz większe zainteresowanie. Jakby ja tu bardzo często publikuję też na temat, na Facebooku różne informacje na tematy historyczne. Widzę, że jest coraz większe zainteresowanie historią rodzinną też, a tym samym właśnie tymi oficerami, którzy zginęli po prostu tak zwanym mordzie katyńskim. Także mi się wydaje, jestem dobrej myśli. Wydaje mi się, że po prostu jest coraz większe zainteresowanie. Szczególnie, że jak widzę po swojej rodzinie, również młodzież się tym interesuje i po prostu także ja jestem optymistą.
No jak wspomnieliśmy, jak wspomniałem, także dzisiejszy kontekst wojny na Ukrainie i tego, co dramatycznych informacji, które płyną, które bardzo nam się kojarzą z historią polskich oficerów, polskich jeńców wojennych rozstrzelanych. I to jest właśnie niezwykła historia, bo o tym też z pewnością pan Piotr powtarza tym, którzy może o Katyniu mniej słyszeli, dlaczego tak wyjątkowa jest ta zbrodnia. Przecież Sowieci mordowali także wiele, wiele innych grup, innych nacji. Ona jest na tyle wyjątkowa, że te 20 ponad tysięcy Polaków miało status jeńców wojennych. Czyli to była taka egzekucja wykonana na jeńcach wojennych. W takiej liczbie polityczna decyzja. Warto też jakby nie zapomnieć o tym. Dziękuję panie Piotrze.
Proszę bardzo.
618-654-654. 37 minut po godzinie 12 się zbliża. Radio Poznań. Chciał wspomnieć o czymś, co pragnie wyraźnie zaakcentować a propos zbrodni katyńskiej.
Tak, bo oczywiście należy mówić na te tematy i przypominać, ale w tej chwili właśnie to barbarzyństwo, którego jesteśmy świadkami, de facto na nowo zupełnie nadaje sens kibitkom błogosławionej Kuskównie zamordowanej przez właśnie rosyjskiego żołdaka, bohaterom Cudu nad Wisłą, Powstaniu Warszawskiemu, żołnierzom wyklętym i wszystkim, którzy ponieśli jakiekolwiek ofiary i już, że tak powiem, w tej socjalistycznej Polsce, bo wszyscy de facto walczyli de facto przeciwko właśnie dominacji tej siły sterowanych, które miały swoją centralę w Moskwie. Ja byłem członkiem Solidarności. Ja po prostu angażowałem się tylko po to, żeby ewentualnie zmienić system i ochronić nas
przed tym, co dzisiaj obserwujemy. Dziękuję.
Pan Michał, dziękuję bardzo. Moving across the borders of my secret land, I bite my lip, I buy what I'm told. From the latest hit to the wisdom of old, alone, and my heart is like ice. And it's crowded and cold in my secret land, in my secret land. Audycja w środku dnia, Radio Poznań 12.41 się zbliża. W wielu miejscowościach, w wielu miejscach Wielkopolski dzisiaj czci się pamięć ofiar zbrodni katyńskiej. W niektórych miejscach informacje o ofiarach wyryto w kamieniu dopiero niedawno. W Gnieźnie o rocznicy zbrodni katyńskiej pamiętali dzisiaj i samorządowcy, i policjanci. Nie było wielkich przemówień, ale symboliczne wiązanki kwiatów składano przy pomniku zamordowanych w Twerze w marcu roku 40. 19 policjantów z Gniezna. Jednak prawie w każdej gminie powiatu gnieźnieńskiego są rodziny, które na wschodzie straciły swoich bliskich.
Dawaj dalej!
Dopiero dwa lata temu w Witkowie 38 zamordowanych w Katyniu wojskowych i policjantów z terenu ziemi witkowskiej doczekało się wspólnego pomnika odsłoniętego na miejscowym cmentarzu.
Na tej tablicy wśród 38 nazwisk jest aż dwóch pana krewnych.
Florian Olszewski, to jest matki brat, a ojca brat jest Jan Nowaczyk.
Mówi Bronisław Nowaczyk z Witkowa.
Upamiętnienie tych ludzi, którzy właśnie tam zginęli w Katyniu. Ojca brat był policjantem, natomiast matki brat zawodu był nauczycielem, ale oficerem rezerwy. On był w Kozielsku i w Starobielsku. Trzy listy doszły do rodziny.
Mówiło się przez lata o rozstrzelanych, o zamordowanych.
Gdzie tamte czasy były bardzo trudne, to tylko w domu, w rodzinie opowiadano.
Będzie gdzie teraz zapalać znicze dla nich?
No pewnie, że będzie.
Ale Katyń to tylko niewielki fragment tragicznych skutków sowieckiej agresji na Polskę w 1939 roku, o czym przypominał co roku zmarły niedawno Janusz Sekulski, prezes Towarzystwa Miłośników Lwowa i Kresów Południowo-Wschodnich.
Poza tym wymordowano we Lwowie, Rosjanie wymordowali 7 tysięcy więźniów od razu i ludność cywilna. Także rzeź była nie tylko jako wojna, ale również się mścili na ludności cywilnej. Około 800 tysięcy, miliona nasz Polaków zostało wysłanych w różne zakątki Syberii i Kazachstanu.
Dziś hołd 19 policjantom z Gniezna, zamordowanym w Twerze, oddali samorządowcy, mówi starosta Piotr Gruszczyński.
Trzeba pielęgnować te wydarzenia w historii, które powinny przypominać młodym pokoleniom, do czego może doprowadzać dyktatura. A z takimi wydarzeniami mieliśmy do czynienia w tamtych latach. Obserwując to, co się dzisiaj dzieje, choćby na Ukrainie, to pokazuje, że należy temu, co się tam właśnie dzieje, powiedzieć stop.
Stańcie do pyłu!
I sytuacja na wschodzie na Ukrainy taka, że i stamtąd wywożeni są w tej chwili w tysiącach mieszkańcy Ukrainy. Daleko, daleko w głąb Rosji. Tak, to niestety historia zatoczyła krąg. 44 prawie minuty po godzinie 12. Pani Kasia do nas zadzwoniła. Dzień dobry, pani Katarzyno. Halo, pani Kasia?
Halo?
Troszkę rwie się połączenie, słyszymy, ale z problemami.
A teraz?
Proszę bardzo. Tak.
A teraz mnie pan słyszy,
tak.
Bo...
Słyszę. Proszę.
Ja tylko chciałam przywołać takie wspomnienie, które tutaj mój dziadek, właściwie to moja mama opowiadała, co opowiadał jej ojciec. On brał udział w kampanii wrześniowej w 1939 roku. No i jak tego 17 września weszli Rosjanie, no to wyszedł rozkaz, że oczywiście, no nie strzelać do Rosjan. I wiadomo, co się potoczyło, w każdym razie w konsekwencji, jakby to, bo mój dziadek był w wojsku oczywiście. Jak następowało, potem Rosjanie łapali no, tych polskich żołnierzy, no to oprócz tego, że patrzyli na mundury, ale przede wszystkim patrzyli na ręce. Jeżeli ktoś miał ręce inteligenta, to od razu był brany do niewoli i na wschód byli prowadzeni. Również mój dziadek no, został złapany, sprawdzono mu ręce i udawali się na wschód. Na szczęście no, mojemu dziadkowi razem z dwoma kolegami udało się uciec jakoś tak w nocy, gdzieś koło jakiegoś kościoła przechodzili, z tego co tak tu mama opowiadała. Był jakiś murek, oni tam się schowali, nie zauważyli ich. No i wrócili tutaj do Wielkopolski. No szli, mieli w żydówki jakieś im tam dały stroje, zakrwawione buty oczywiście. No, ale generalnie chciałam tylko powiedzieć, podkreślić to, że przede wszystkim Rosjanie patrzyli na ręce, czyli na inteligencję. Ktoś miał po prostu niestosowane ręce, to był dla nich główny jakby wytyczna, że tych ludzi trzeba zlikwidować i prowadzimy. Czyli rozumiem, że to byli nauczyciele, jacyś lekarze, no ludzie, którzy no, nie zajmowali się taką
oficerowie,
pracą.
Inżynierowie, tak,
no,
prawnicy.
No, oficerowie to mieli na mundurach już jakieś tam generałowie, wiadomo.
Tak, pani mówi o tych, których sprawdzano, że należą do inteligencji w tym prostym sposobem, patrząc na ręce.
Dokładnie.
No to jest właśnie odpowiedź na to pytanie, dlaczego ginęli ci ludzie. No bo byli tym, co mogło budować i świadomość narodową, tak. I budować narodowość, naród, elitę narodu. Tak przemyślane, tak. Polityczne zresztą działanie i zbrodnia. Bardzo pani Kasiu, dziękuję.
Ja tylko chciałam dodać, że oni przez miesiąc wracali tam z tego wschodu z tymi dwoma kolegami. Oni się chowali w sianie w dzień i nocami szli. No, także tak to wyglądało.
Czyli pamięć żywa w pani rodzinie.
Tak, jak najbardziej przekazywana, bo to o tym nie wolno było mówić, no tak. Także to było po cichu przekazywane, natomiast no, na szczęście to no, pamiętamy o tym.
I znów mamy paralele dzisiaj z kolei w Rosji. Rosjanie nie mogą mówić, nawet jeżeli wiedzą, chociaż wielu jakby nie wie, czy nie chce wiedzieć, mają zakaz całkowity mówienia o tym, że tam jakaś wojna jest, prawda?
Tak.
Znów kompletna cenzura i zastraszanie. Bardzo pani dziękuję, pani
tak,
Kasiu.
Dziękuję bardzo, dziękuję.
I pan Marek teraz do nas dzwoni. Dzień dobry. Panie Marku?
Tak, jestem.
I ja też.
Nie słyszy mnie pan?
Słyszymy i słuchamy.
Tak. Mój wujek miał wtedy 33 lata, był w randze kapitana i był poza tym ordynatorem oddziału chirurgicznego szpitala w Wilnie. No i trafił do niewoli. Moja ciocia, jego siostra, dowiedziała się, gdzie oni tam jadą. No i znalazła go w pociągu. I miała cywilne ubrania. I mówi: Marian, tutaj nikt nie pilnuje, przebierz się szybko i uciekamy. A Marian mówi: słuchaj, mnie konwencja haska chroni, ja jestem jeńcem wojennym, ja nie będę uciekał jak zwyczajny pospolity rzezimieszek. To mi się przypomniało, jak był ten film Katyń Andrzeja Wajdy, to tam pani Ostaszewska swojego męża wyciągnęła, a tutaj siostra chciała go wyciągnąć i on odmówił. I ciotka pyta innych, tam się jeszcze więcej było tych żołnierzy i nikt tego nie chciał wziąć, tych ciuchów. Jeden się w końcu zgłosił i to odebrał. I przeżył, bo później on jeszcze znalazł kontakt z moją rodziną i mówił, że tego, bo dziadek pisał do Związku Radzieckiego, miałem syna, mój syn trafił do obozu jenieckiego i on dostał pismo z powrotem, że z przykrością zawiadamiamy, że pomimo dokładnych poszukiwań nie znaleźliśmy dziecka o nazwisku Marian Kosiba. Także dziadek wtedy płakał jak bóbr, jak dostał to pismo. No i właśnie to by było tyle. No i coś jeszcze chciałem powiedzieć, ale... Przerwa, wynikła z
peseliozy. Peselioza, ciekawe. No. Czyli raz honor żołnierza, który nie chciał uciekać,
tak.
Dwa, wiara w to, że no, te podstawowe zasady będą przestrzegane, tak. Przez wchodzących na nasze ziemię przedstawicieli armii sowieckiej. No, to wszystko okazało się niestety nadziejami płonnymi.
Ale Marku... już wiem, jeszcze tylko właśnie do zdania, bo przed
ta serioza się cofnęła. Miałem straszną zadrę do pana Wiesława Kota, bo on jest krytykiem filmowym i nie wiem, w jakiejś gazecie chyba we Wproście przeczytałem, że Wajda przesadził trochę z przedstawianiem. Polacy nie byli tacy naiwni, żeby wierzyli, że im się nic nie stanie. A tu nie chodziło o naiwność, to chodziło właśnie o to, że oni po prostu wierzyli, że jakieś prawo, jakaś sprawiedliwość rzeczywiście istnieje, a nie wiedzieli, że Rosjanie tacy są. No i tyle.
Dziękuję pani Marku za te refleksje, także te odniesienia do filmu również. 618-654-654 jeszcze jest szansa, żeby na chwilkę się z nami połączyć i porozmawiać. Halo, halo, dzień dobry.
Dzień dobry. Halo, dzień dobry.
Dzień dobry, z kim mamy przyjemność? Ireneusz. Pani Irku i pan Paweł jeszcze na drugiej linii. Proszę uprzejmie.
Ja jeszcze chciałem tak dorzucić parę, tutaj trzy grosze o tym amerykańskim stanowisku, które było takie, że było za no Roosevelt wszystko tuszował.
Z jednej strony wiedza zatuszowana, tak, nie przekazana.
Tak, i potem
proszę
dopiero
uprzejmie jeszcze przyciszyć radio, bo dudni nam troszkę. Panie Jerku, proszę.
Dopiero po śmierci Roosevelta, który blokował sprawę, a przede wszystkim wojna w Korei też zmieniła podejście Amerykanów, bo w obozach hitlerowskich zginęło 1,2% jeńców amerykańskich, a w niewoli koreańskiej aż 38%. I potem dopiero Kongres Amerykański 18 września 1948 przyjął rezolucję o powołaniu komisji, a 22 grudnia 1952 był raport się ukazał na temat właśnie tego śledztwa. Ale to miało być wszystko złożone tam w ogólnym zgromadzeniu i tak dalej. Jednak znaczenie tego raportu nie zostało wykorzystane zgodnie z zamierzeniami niestety. Jeszcze chciałem powiedzieć, że w obozie byli przedstawiciele trzech książąt, Lubomirskich, Mirskich i Radziwiłłów. Oni zostali zwolnieni z obozu, bo w ich sprawie interweniowały trzy domy panujące w Europie. Anglicy wyciągnęli Radziwiłła, Rumunii Mirskiego, a Włosi Lubomirskiego. No i o tym, jak świetnie wyglądali i dbali o siebie tam ci oficerowie, że zawsze lśnili czystością, tworzyli taki zgraną, taką zwartą grupę, zwłaszcza kawalerzyści, marynarze. No i też jest taka sprawa, no też, że była tam, warto wspomnieć, że była też tam jedna kobieta, oficer, córka generała Dobora Muśnickiego.
Tak.
Pilotem była.
Dziękuję panu serdecznie za wspomnienia. To był pan Ireneusz, a teraz pan Paweł. Dzień dobry.
Dzień dobry, witam państwa. Też jestem troszeczkę zbulwersowany tym, że jako społeczeństwo, jako naród, jako państwo robimy w ogóle tak mało, żeby nagłośnić i w Polsce, i edukować w Polsce, i nawet na cały świat nagłaśniać te straszne tragedie, jakie nasz naród przeżył. Tak się składa, że co tydzień jestem na printargu tutaj koło M1 i wszelkiego rodzaju książki, jakie są tylko, czy o Czerwcu Poznańskim, czy o jakichś zbrodniach na naszym narodzie, wszystko to kupuję. Ale chciałem się z państwem podzielić jakby nawet moją frustracją tym, zobaczcie, jak w stosunku do innych narodów niewiele robimy, żeby właśnie nagłaśniać takie straszne historie. Inne narody z dużo jakby mniejszej wagi tragedii narodowych potrafią robić no niesamowite historie, dzieła sztuki i tak dalej, a nam jakoś to się nie udaje. Dlatego bardzo dziękuję za tą audycję. Bardzo pozdrawiam wszystkich słuchaczy, którzy wnoszą coś do tego, do pamięci o tych strasznych sprawach. Mój pradziadek też został w pierwszych dniach września w Poznaniu. Był komendantem strzelnicy wojskowej w okolicy dzisiejszego jeziora Malta. Też został rozstrzelany w zasadzie nie wiadomo gdzie, nie wiadomo jak i nie można takich faktów znaleźć ani w historii, ani w podręcznikach, ani w ogóle w jakichś pracach wybitnych naszych uczelni, prawda? To taka moja drobna frustracja. Cieszę się, że ten temat żyje. I pozdrawiam wszystkich serdecznie. Dziękuję.
I ja panu bardzo dziękuję, że też uczestniczy pan, tak jak państwo, którzy dzwonią do nas w tej audycji i że pamiętamy i co państwo podkreślają, tę pamięć przekazujemy. Bardzo, bardzo dziękuję pan Paweł. I jeszcze pani Sabina. Dzień dobry.
Ja chciałam powiedzieć, jestem członkiem Stowarzyszenia Katyń. W Katyniu, czyli w obwodzie starobielskim, zginął ojca brat, mój stryj. Nie wiadomo, gdzie się dostał właśnie do niewoli sowieckiej, gdy z Poznania wyjechał do swojej jednostki, która była w Kielcach. Ślad po nim zaginął. Po prostu ja utrzymuję jego pamięć i dzięki jednemu panu redaktorowi, który mieszka, Polak w Belgii, udało mi się stryja mojego ku pamięci umieszczać w internecie na stałe. Po prostu zawsze działałam w stowarzyszeniu bardzo długo, teraz już nie mogę, bo jestem stara, nie mogę na nogi chodzić, chorowana.
Pani Sabino, ale
chciałam jego pamięć. Byłam dwa razy w Charkowie na cmentarzu wojennym, na poświęceniu cmentarza wojennego, też kupę lat temu, gdzie powstał cmentarz, i nie wyobrażam sobie nie myśleć o tym i przeżywać zawsze każdą rocznicę, bo stryj mój, ojca brat, to jest również moja krew. I powiedziałam, że ponieważ nie doczekał dzieci, miał żonę, ale nie doczekał dzieci, teraz w randze jest porucznika, a był podporucznikiem, zawsze o tym pamiętam. Ale teraz na naszą uroczystości pod pomnik nie miał mnie kto zawieźć, więc nie mogłam po prostu na nie iść. Pozdrawiam radio.
Kłaniamy się pani Sabino.
Bardzo dzwonią do niego i
bardzo dziękujemy pani Sabino.
Kończę już, bo czas się chyba kończy.
Serdecznie pozdrawiamy. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Pan Ireneusz wspomniał podporucznik pilot Janinę Lewandowską, jedyną kobietę zamordowaną w Katyniu. Jak dziś pamiętam, rok bodajże 2005, kiedy jej czaszka, szczątki doczesne zostały pochowane w grobie ojca Dowbora Myślińskiego w podpoznańskim Lusowie. Jeszcze króciuteńko, niezwykłe ciekawe znalezisko zaprezentował przed godziną, ponad godziną w Poznaniu historyk IPN Piotr Grzelczak. W Polsce Ludowej Katynią pamiętać nie można było, o czym wspominaliśmy, rzecz jasna. Jednak byli tacy, którzy wykazując się odwagą robili to i upominali się o pamięć o zamordowanych w Katyniu w czasie kwerendy. Doktor Grzelczak wyciągnął z archiwów płótno żałobne.
Płótno, które zostało rozpięte przez konspiratorów, solidarnościowych konspiratorów w lipcu 1988 roku w miejscowości Siedlisko nieopodal Trzcianki. I płótno, które wywołało pewien popłoch w szeregach trzcianeckiej pilskiej esbecji. Dalej była sprawa operacyjnego sprawdzenia kryptonim Krzyż. Szło oczywiście o to, że ci konspiratorzy upamiętnili katyńską zbrodnię, sowieckie ludobójstwo, a jak wiemy, ta kwestia była w PRL obożona anatemą. Pamięć o Katyniu była zabroniona, zwłaszcza jeśli skazywało się na sprawców, którzy mieli na sobie mundury sowieckie, NKWD. Zatem była sprawa operacyjnego sprawdzenia i została niewyjaśniona przed 1989 rok. Sprawa trafiła do archiwum. No a dzisiaj znalazła się na biurku uczonego, czego nie dokonała esbecja w roku 89, nie wykryła sprawców. Udało się nam w czasie historycznego śledztwa doprowadzić do końca. Wiemy, kim byli konspiratorzy z Siedliska. Konspiratorem i głównym, użyję takiego kolejowego terminu, zawiadowcą tego upamiętnienia, pomysłodawcą i wykonawcą był pan Stanisław Przybył z miejscowości Rychlik. To jest też miejscowość obok Trzcianki. Taki solidarnościowy pistolet w latach 80. Jeden z liderów Solidarności Trzciance, skazany na 4 lata więzienia w stanie wojennym za dwie inne akcje. SBC podejrzewali go o tą historię krzyża katyńskiego w Siedlisku. Niestety niczego mu nie, niestety dla niego, nie udowodnili. Udało nam się z nim skontaktować, potwierdzić faktycznie pan Stanisław Przybył, bohater biogramu w Encyklopedii Solidarności. Jest tym, który w 88 roku na cmentarzu w Trzciance upomniał się o katyńską pamięć.
Mówi dr Piotr Grzelczak. www.radiopoznan.fm. Odsyłam tam państwa i zapraszam, dziękując za udział w naszej audycji. Tomasz Jędraszczak, Rafał Muniak, Jacek Butlewski, Przemek Stochaj. Dziękujemy, kłaniamy się. Z państwem pozostaje Mariusz Siuda, realizujący program.